Gościem Radia Niepokalanów jest dziś pani dr Milena Kindziuk, nauczyciel akademicki, medioznawczyni, publicystka, także autorka książek. Witam panią bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Pani Milena jest autorką kilku znanych już naszym słuchaczom książek. Inspiracją do naszej dzisiejszej rozmowy jest natomiast książka Emilia i Karol Wojtyłowie, rodzice świętego Jana Pawła II, która ukazała się nakładem wydawnictwa Esprit. To jest pierwsza biografia rodziców papieża. No i właśnie, kim byli rodzice papieża, pani Mileno?
O tym mówi sam papież, przyznając, że jego ojciec był kimś niezwykłym i też jego matka była niezwykła. Tak publicznie święty Jan Paweł II mówi o swoich rodzicach. Rzeczywiście byli niezwykli w swej zwykłości i w swej zwyczajności. Prowadzili życie ludzi, których papież uznawał, że byli to ludzie, można powiedzieć, którzy wiedli życie świętych. I zresztą rozpoczął się proces beatyfikacyjny Emilii i Karola Wojtyłów. On w tej chwili trwa. Są przesłuchiwani świadkowie, zbierane są dokumenty i miejmy nadzieję, że wkrótce zostaną Wojtyłowie wyniesieni na ołtarze.
Czytałam w pani książce, że procesy są dwa osobne, ale cud wystarczy jeden.
Tak, toczą się dwa osobne procesy beatyfikacyjne. Postępowanie osobne w sprawie Karola Wojtyły seniora, ojca papieża, i osobne postępowanie dotyczące Emilii, ale oczywiście wątek ich wspólnego życia małżeńskiego tutaj jest kluczowy. Natomiast do samej beatyfikacji potrzebny będzie jeszcze cud, już jeden za wstawiennictwem obojga małżonków. Dochodzą takie wieści, że już w tej chwili pojawiają się łaski za wstawiennictwem Wojtyłów i że rozwija się prywatny kult rodziców papieża. Ludzie odwiedzają ich grób na cmentarzu rakowickim w Krakowie i modlą się za ich wstawiennictwem, wypraszając różne potrzebne łaski.
Kardynał Dziwisz, co cytuje pani w swojej książce, wspomina, że mimo iż Jan Paweł II nigdy nie mówił tak wprost o świętości swoich rodziców, to można było właśnie wyczuć, że jest o niej przekonany. Kardynał sam też podkreśla, że Emilia i Karol mogą być przykładem dla dzisiejszych małżeństw. Co świadczy o świętości Emilii i Karola? W czym mogą dać nam dzisiaj przykład?
Z całą pewnością mogą być wyraźnym przykładem dla młodych małżonków i w ogóle dla małżeństw, dla rodzin i też dla każdego człowieka. Jest to taka świętość w zwyczajności. Ja ich tak postrzegam. Kiedy zbierałam materiały do biografii rodziców papieża i rozmawiałam z ludźmi, którzy pamiętali jeszcze relacje świadków, którzy znali Wojtyłów, to każdy z nich podkreślał tę samą rzecz, że byli to ludzie prowadzący zwyczajne życie, ale w wyraźnym odniesieniu do wiary. Kiedy przychodziły trudne wydarzenia, kiedy umarła na przykład Emilia Wojtyłowa, wtedy ojciec wskazał synom Karolowi i Edmundowi inną matkę i zabrał ich do Kalwarii Zebrzydowskiej na pielgrzymkę. Podobnie Emilia, kiedy okazało się w 1919 roku, że jej ciąża jest zagrożona, była właśnie wtedy w ciąży z przyszłym papieżem, okazało się, że lekarz postawił diagnozę, że nie przeżyje Emilia tego porodu i że dziecko nie urodzi się zdrowe i dziecko też nie przeżyje, i sugerował wyraźnie aborcję. I wtedy bardzo wyraźnie i Emilia, i jej mąż Karol odnosili to wydarzenie też do wiary, do zasad, którymi się w życiu kierowali, i byli tym zasadom wierni nawet w tak ekstremalnie trudnej sytuacji, i zdecydowali, że to dziecko jednak, że dadzą szansę dziecku się urodzić. I wtedy Karol Wojtyła senior w koszarach w miejscu pracy swoim odnalazł innego lekarza, to był żydowski lekarz Samuel Taub, który poprowadził i uratował ciążę Emilii, ale wyraźnie, na wyraźną prośbę obojga małżonków, zdając sobie też sprawę, że Emilia może przypłacić to życiem. Tak więc no, w każdej sytuacji, szczególnie w sytuacjach trudnych, cierpienia, w perspektywie śmierci, potrafili odnosić całe swoje życie do wiary, do Pana Boga.
Może przytoczmy troszkę odnośnie życia właśnie Emilii i Karola Seniora naszym słuchaczom. Skąd pochodzą rodzice papieża? Skąd się wywodzą ich rodziny?
Matka Emilia była rodowitą krakowianką, panną z dobrego domu, z rodziny Kaczorowskich pochodziła, miała 9 rodzeństwa. W dzieciństwie zmarła jej matka i ojciec ożenił się po raz drugi i miał kolejne dzieci z drugą żoną, więc miała też rodzeństwo przyrodnie. Wychowywała się no, na przełomie XIX i XX wieku w Krakowie epoki młodej Polski, później dwudziestolecia międzywojennego, czyli epoki takiej, kiedy no, w Krakowie toczyło się życie artystyczne. To jest okres bohemy młodopolskiej, Emilia, to jest też czas na przykład premiery Wesela Wyspiańskiego, też tworzyło innych wielu twórców młodopolskich, których Emilia mogła nawet spotykać na ulicach Krakowa albo w kawiarniach krakowskich. Wtedy był taki zwyczaj, że w kawiarniach, w restauracjach pisarze czy twórcy przesiadywali. Tym bardziej, że kuzyn Emilii prowadził jedną z restauracji krakowskich, gdzie właśnie bywali wielcy artyści. Także jest to Kraków. O tym, że rodzinie dobrze się powodziło, że była to taka panna właśnie z dobrego domu, świadczą stroje Emilii chociażby. Odnalazłam kilka starych fotografii, na których Emilia no, jest taką wytworną, dorastającą panną w pięknych sukniach, w pięknych bucikach, z biżuterią. I później zresztą zachowała ten styl i pięknie się ubierała też już jako mężatka.
Może to natomiast też jest jakaś wskazówka właśnie dla żon w dzisiejszych czasach.
Tak, oczywiście, jak pięknie też wyglądać, dbać o siebie. Emilia bardzo dbała o to. Aczkolwiek też trzeba pamiętać o tym, że zdjęcia wtedy były robione u fotografa, że była to specjalna wyprawa, więc siłą rzeczy zakładało się odświętny strój, najlepszy, jaki się miało, i też do tego kobiety dobierały biżuterię czy piękne kapelusze. Także na co dzień Emilia no, mogła chodzić w jakichś zwyczajnych strojach, ale też miała takie okazjonalne, piękne suknie. Natomiast ojciec Karol Wojtyła Senior pochodził z Lipnika i był zawodowym wojskowym. To jest ciekawe, że to jest zawodowy wojskowy, który służył najpierw w armii austriackiej, w zaborze austriackim, a później od 1918 roku stał się oficerem Wojska Polskiego, odrodzonego, niepodległego Wojska Polskiego. I przez całe życie był zawodowym wojskowym i właśnie wtedy, kiedy okazało się, że zagrożona jest ciąża Emilii, to w koszarach w wojsku, gdzie pracował, znalazł innego lekarza. I też to jest ciekawe, że ojciec papieża jako wojskowy, silny mężczyzna, wojskowy, na przykład potrafił klęczeć w domu i się modlić. Jan Paweł II publicznie wspomina, pięknie mówi o tym zresztą, kiedy budził się w nocy jako chłopiec i zastawał ojca klęczącego na modlitwie. To było takie niesamowite zestawienie. Wojskowy, mężczyzna, który klęczy w nocy i się modli i stanowi tym bardziej taki wyraźny przykład dla rodziny, dla swoich dzieci, przykład praktykowania wiary. Też zresztą prowadził synów i żonę też razem z żoną, regularnie chodzili do kościoła w każdą niedzielę, do parafialnego kościoła w Wadowicach, ale też bywali w ciągu tygodnia. Koledzy Jana Pawła II wspominali, że o 7 rano przed lekcjami widywano Karola Wojtyłę Seniora synem modlącego się przed wizerunkiem Matki Bożej w kościele parafialnym. też zachowały się przekazy o tym, że uczestniczył z synami Wojtyła w nabożeństwach, na przykład w nabożeństwie majowym, też w parafii. I co ciekawe, w takim nabożeństwie majowym Karol Wojtyła senior uczestniczył z Edmundem, ze swoim najstarszym synem, w czasie, kiedy rodził się drugi syn i Emilia nawet przez otwarte okno w domu w Wadowicach, rodząc przyszłego papieża, słyszała śpiew litanii loretańskiej, który dobiegał z pobliskiego kościoła parafialnego.
W swojej książce przytacza pani nawet takie wspomnienie papieża, który mówi, że rodził się przy dźwiękach litanii do Matki Bożej.
Tak, i papież jeszcze więcej mówi, że rodził się między godziną 17 i 18 i że to było znaczące w jego życiu, ta godzina, ponieważ między godziną 17 i 18 został biskupem, nominację otrzymał i między 17 i 18 był później zamach na jego życie. Także tutaj sam papież dopatruje się jakichś symbolów. Też jest ciekawa rzecz jeszcze a propos narodzin papieża, że papież podczas jednej z pielgrzymek do Polski rozmawiał i spotkał się z położną, która przyjmowała jego poród i która mówiła, że takiego drugiego porodu przy śpiewie litanii loretańskiej nigdy w życiu już później nie przyjmowała. To też taka ciekawostka.
Karol Wojtyła miał nie tylko starszego brata Edmunda, ale jak dowiadujemy się, miał także siostrę. To jest ciekawy temat, ponieważ ustaliła pani nowe, nieznane dotąd fakty na temat starszej siostry Jana Pawła II, której imienia papież najprawdopodobniej nawet nie znał, a my już poznać
no
możemy.
Prawdopodobnie nie znał imienia i pewnie nie mówiło się wtedy o dzieciach, które w rodzinie, które zmarły zaraz po narodzeniu. Być może był to temat zbyt bolesny, tego nie wiemy. Natomiast rzeczywiście zachowały się dokumenty, które poświadczają, że w 1916 roku urodziła się Olga, siostrzyczka Edmunda i papieża i żyła tylko 16 godzin, ponieważ, jak wynika z zapisów w dokumentach, zakrztusiła się wodami płodowymi. I Emilia prawdopodobnie, to też jest ciekawe, zdawała sobie sprawę, że dziecko umrze, i w ciągu tych 16 godzin jego życia zdążyła ochrzcić je z wody. Czyli też to pokazuje, jak ważna musiała być wiara i jak religijność była głęboka i dojrzała Emilii, że zdecydowała się ochrzcić dziecko. Też wspominała pani redaktor o Edmundzie. To też jest bardzo ciekawa postać w życiu papieża i w ogóle w życiu rodzinnym Wojtyłów, dlatego że jako o 14 lat starszy od papieża, można powiedzieć, że w jakimś sensie go wychowywał, zwłaszcza po śmierci matki starał się zastąpić matkę swojemu młodszemu bratu Karolowi i razem z ojcem i właśnie z bratem zabierał na przykład Edmund małego Lolka w góry. To on pokazał mu góry, pokazał piękno wycieczek górskich, nauczył go jeździć na nartach, a nawet podobno od Edmunda wzięło się zamiłowanie Karola Wojtyły do sztuki i do teatru, bo to Edmund jako pierwszy robił inscenizacje teatralne, które zresztą przeniósł później do szpitala w Bielsku, w którym był ordynatorem, gdzie starając się ulżyć cierpieniu chorym dzieciom, przedstawiał dla nich tak zwany teatr jednego aktora. Także bardzo, bardzo piękna postać, bardzo niesamowita i papież też, zauważmy, z ogromnym wzruszeniem i z taką estymą zawsze mówił o Edmundzie. Wspominał swojego brata, który też przypomnijmy, że umarł mocno przedwcześnie. Jako ordynator szpitala zajmował się chorą na szkarlatynę pacjentką, a wtedy szkarlatyna była nieuleczalna, nie było antybiotyków i niestety zmarł. I to było też takie wydarzenie duże w samym Bielsku i w szpitalu. Ludzie bardzo byli zadziwieni taką heroiczną postawą Edmunda Wojtyły, który oddał życie za swoją pacjentkę. I papież bardzo, bardzo przez całe życie to wspominał.
To też jest taki piękny przykład na dzisiejsze czasy lekarza, który nie bał się zarazić chorobą, postawił na pierwszym miejscu dobro pacjentki, prawda?
No właśnie, w czasach COVID-u, kiedy tak. Możemy sobie to wyobrazić, zestawić szkarlatynę z COVID-em. No i też dzisiaj oczywiście mamy wielu wspaniałych lekarzy, którzy poświęcają się dla tych chorych, ubierają się w te skafandry i leczą chorych. Wtedy takich skafandrów pewnie nie było. Nie wiem, czy był Edmund Wojtyła w maseczce przy tej chorej pacjentce, czy nie. W każdym razie na pewno zdawał sobie sprawę, jakie są konsekwencje, lecząc ją i zajmując się nią. Znalazła się we Włoszech grupa ludzi, która domagała się rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. I być może ten proces się rozpocznie, jak najbardziej ma szansę. I tutaj, jeżeli by się rozpoczął, to nie ze względu na heroiczność cnót, tak jak w przypadku Emilii i Karola Wojtyłów, tylko z racji oddania życia za bliźniego.
O Edmundzie warto wspomnieć, dlatego że on jest po prostu owocem życia też rodziców papieża, Emilii i Karola Wojtyły seniora, a jak wiadomo, po owocach poznaje się drzewo, które je wydaje. I kiedy widzimy z jednej strony papieża, świętego już, i Edmunda, którego życie też było takie piękne, to też świadczy o jego rodzicach, prawda?
No właśnie, to bardzo mocno świadczy o rodzicach, bo pamiętajmy, że proces beatyfikacyjny rodziców też toczy się w odniesieniu ich jako rodziców, obojga synów i córki, która zmarła, a została ochrzczona, czyli tu widać cały obraz rodziny, jak ci rodzice traktowali swoje dzieci, co było dla nich ważne. Też myślę, że ważne jest, że Wojtyłowie przywiązywali ogromną wagę do wykształcenia swoich dzieci. Matka Emilia bardzo pragnęła, by jeden jej syn został lekarzem, a drugi księdzem. I tak dokładnie się stało. Tak, spełniły się marzenia i takie intuicje. Miała taką matczyną intuicję, czując jakby do czego, które dziecko jest powołane. Też, jeżeli chodzi o Edmunda, wysłali go rodzice w którymś momencie do szkoły wojskowej w Enns, w Górnej Austrii i tam przez rok Edmund się uczył, poza domem będąc, ale widać, że zależało rodzicom na konkretnym wykształceniu Edmunda. Też otrzymywał później jako student medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim celujące wyniki w nauce i dzięki temu odraczano mu na przykład czesne za akademik w Krakowie. Także tutaj ewidentnie obaj i Edmund i Karol byli wspaniałymi uczniami i studentami, otrzymywali bardzo dobre wyniki.
Powiedzmy może trochę o tym, jaką mamą była Emilia dla Karola. Pisze pani o tym, że świadkowie jej życia mówią, że była bardzo taka zakochana w swoim synku najmłodszym.
Tak, bardzo. Sąsiadki Emilii Wojtyłowej wspominają, że niesamowicie rozpieszczała małego Lolusia Emilia po urodzeniu, że niemalże oszalała na jego punkcie, woziła go, lulała, zabierała go wszędzie, na targ, na spacery, niemalże nie rozstawała się z tym dzieckiem. I co ciekawe, jedna z przyjaciółek Emilii, Helena Szczepańska, to też pamiętali mieszkańcy Wadowic, do dziś pamiętają, powiedziała, że Emilia do niej kiedyś zwierzyła się, mówiąc, że zobaczysz, moje dziecko na pewno będzie kimś wielkim. No i tak wtedy sama ta Szczepańska patrzyła tak trochę z przymrużeniem oka, jako na matkę, która, każda matka marzy o tym, żeby dziecko zostało kimś wielkim, ale Emilia powtarzała to kilkakrotnie i to też ciekawe, tak jakby miała intuicję, że rzeczywiście taka trudna ciąża, dziecko, którą miało się nie urodzić, się urodziło się zdrowe i miała takie wewnętrzne przekonanie, że będzie ono kimś wielkim.
To prawda, ale ważnym też takim momentem w życiu Emilii i w życiu Karola, bo pisze pani, że papież właściwie to pamiętał swoją mamę głównie jako osobę chorą. Ważnym takim elementem jest jej choroba i jej cierpienie. Kiedy, przyznam się, czytałam te fragmenty dotyczące choroby i cierpienia jego mamy, to w wyobraźni widziałam też cierpienie i chorobę Jana Pawła II. Miałam wrażenie, że to była taka lekcja dla niego, którą on później wykorzystał w życiu.
No właśnie, papież nawet mówi, jako dorosły już człowiek, jako papież, że cierpienia nauczył się od matki. Wypowiedział takie słowa, ja cierpienia nauczyłem się od matki. Rzeczywiście miał taką pierwszą lekcję, odebrał życiową, chociaż jak jego matka umarła, miał 9 lat. Odebrał lekcję, jak przeżywać cierpienie i jak odnosić cierpienie do wiary. Tutaj ewidentnie i Emilia, i jej mąż Karol przeżywali tę tragedię, chorobę, później cierpienie całe Emilii w odniesieniu do Pana Boga. I oczywiście no, musiało to wywrzeć wpływ na małego Lolka, który bywało, że całymi tygodniami widział Emilię zamkniętą w salonie leżącą. Nie wiadomo dokładnie, co jej było. Być może są świadectwa, że chorowała na serce, że miała reumatyzm. Do końca nie wiadomo. Natomiast wiadomo, że od porodu, od urodzenia Karola była już tylko coraz słabsza i pogłębiała się jej choroba i ostatnie 2 lata już było bardzo źle z Emilią. Już właściwie nie mogła zajmować się domem, dzieckiem. No było, musiało to być bardzo dla niej trudne, zwłaszcza, że znów do sąsiadek i też do swojej przyjaciółki, do tej pani Heleny Szczepańskiej mówiła, że bardzo przeżywa to, że nie może zająć się Lolusiem tak, jakby chciała, że dziecko wychowuje się praktycznie bez matki. I wtedy bardzo fajnie zareagował Karol Wojtyła senior, który przejął właściwie obowiązki Emilii i zastępował ją, pełniąc funkcję i ojca, i matki. Bardzo się wtedy zajmował małym Lolkiem, odrabiał z nim lekcje, chodził z nim na spacery, na kawę, chodzili razem do kościoła. Właściwie nie rozstawał się z tym dzieckiem, bardzo dbając o to, żeby... No, żeby nie było tak, że jest dziecko samo zostawione, a rodzice oboje zajmują się tylko sprawami chorej Emilii. Także taka ogromna odpowiedzialność za rodziców i za dzieci i niewłączanie na siłę w sprawy choroby dziecka. Tylko dziecko miało swoje dziecięce życie, swoje dziecięce problemy, które rozwiązywał dzień po dniu z Lolkiem Karol Wojtyła senior.
On też, jak pani pisze, takie obowiązki typowo kobiece domowe przejął. On też gotował, sprzątał, prawda?
Tak, robił wszystko, ponieważ był krawcem też z zawodu. Jego pierwszy zawód to krawiectwo. Też szył ubrania Karolowi, przerabiał właściwie te ubrania, ponieważ no, jego pensja musiała wystarczyć na utrzymanie domu i no, była to jedna pensja, Emilia nie pracowała. Do tego Edmund studiował w Krakowie, właśnie dlatego, że ta sytuacja materialna nie była zbyt dobra, to też Edmund prosił rokrocznie o odroczenie czesnego za akademik. No i właśnie tutaj Karol Wojtyła senior stawał na wysokości zadania i nawet szył ubrania czy buty dla Karola i dla Edmunda.
Karol senior był, tak jak pani już wspomniała, wojskowym i jak czytamy w książce, on też był takim nauczycielem pierwszym miłości do ojczyzny dla młodego Karola.
Tak, zdecydowanie. I z Karolem, i z Edmundem Karol Wojtyła senior czytał na przykład głośno Sienkiewicza, czytał historię Polski, opowiadał dzieje Polski. To wychowanie było ściśle też związane z historią narodu i później to postrzeganie papieża, sposób postrzegania patriotyzmu z pewnością wziął się od ojca, z wychowania patriotycznego ojca. Papież później pięknie łączy patriotyzm z teologią. Mówi, że miłość do ojczyzny to jest tak jak miłość do matki, i że ojczyzna jest matką i ojcowizną i że wypływa miłość do ojczyzny z 4. przykazania dekalogu, że mamy czcić ojczyznę tak jak czcimy matkę i ojca. I to wyraźnie wyniósł papież z domu. To jest lekcja, jaką odebrał od swego ojca, wielkiego patrioty wojskowego, Karola Wojtyły seniora.
Później, kiedy oni zostali już tylko we dwóch, Karol senior i Karol junior, to jak czytamy w pani książce, ta ich relacja stała się niezwykle bliska, taka przyjacielska. Naprawdę był to najważniejszy człowiek w życiu papieża.
Tak, bardzo się zaprzyjaźnili rzeczywiście do tego stopnia, że kiedy w 1938 roku wyprowadzili się do Krakowa, kiedy papież przyszły, zaczął studiować później polonistykę, kiedy pracował w Krakowie, to ojciec wyprowadził się, opuścił Wadowice też i przeprowadził się do Krakowa razem ze swoim synem Karolem. I co ciekawe, też tam prowadził mu dom po to, żeby Karol mógł się uczyć, mógł się zająć tylko nauką, to też gotował, sprzątał, robił zakupy, zajmował się domem. Oczywiście do pewnego czasu, ponieważ w ostatnim roku życia zachorował i bardzo szybko umarł. I to też było traumatyczne przeżycie dla papieża, ponieważ, o czym zresztą wspominał przez całe życie, podobno jeszcze parę dni przed śmiercią nawet, pamiętał, że kiedy wrócił do domu, zastał ojca siedzącego przy stole, przy szklance herbaty, już nieżyjącego. I wtedy właśnie został na świecie zupełnie sam. Nie żył już Edmund, ukochany brat, nie żyła matka i nie żył ojciec. Ten młody chłopak, można powiedzieć, idący w życie, wtedy właśnie podjął decyzję, że zostanie kapłanem. Czyli to też jest takie symboliczne. Wszyscy najbliżsi musieli odejść i dopiero wtedy przyszły papież podjął decyzję dotyczącą siebie, tak jakby mógł się zająć już sobą, realizacją swojego powołania, jak tych bliskich już nie było. No i oczywiście później przez całe życie bardzo z taką estymą podchodził też do pamięci o swojej rodzinie. Jako papież przecież pamiętamy, że odwiedzał, jak był w Polsce, niemal za każdym razem grób rodziców i brata na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Pamiętam taką scenę z ostatniego pobytu papieża przy tym grobie, kiedy mocno schorowany, już starszy papież nie miał siły wysiąść z samochodu, żeby stanąć przy grobie i tylko podał kardynałowi Dziwiszowi zapalony znicz i kardynał Dziwisz postawił go w imieniu papieża na grobie rodziców i brata.
Kiedy się patrzy na życie rodziców Jana Pawła II, to też taka myśl mi teraz przyszła, że oni mieli w sobie taką cechę oddania życia dla dzieci. Nie tylko w takim wymiarze, jak Emilia miała okazję tę decyzję podjąć taką, że była gotowa poświęcić tak dosłownie to życie, ale takiego codziennego oddawania życia, prawda?
Tak, zdecydowanie. To bardziej wyraźne jest właśnie w postawie ojca, ponieważ próbował zastępować też matkę, niejako podwójnie zajmował się jako matka i ojciec, ale oczywiście oni razem też, jeszcze jak żyła Emilia, tak żyli, że poszczególne etapy życia dzieci były bardzo ważne i przywiązywali do nich wagę, jak choćby do wykształcenia, co widać właśnie to, o czym już rozmawiałyśmy przy Edmundzie, kiedy rodzice wysłali go do Austrii do szkoły. Kiedy zabierali dzieci na spacery czy na wspólne nabożeństwa do kościoła, bardzo, bardzo dbali o te dzieci.
Jeśli chodzi o jeszcze Karola Wojtyłę seniora, to o tym, że on był taki bardzo już szanowany i uważany, świadczy chociażby to, że powstała pewna legenda o jego udziale w bitwie pod Gorlicami. Legenda, która, jak się okazuje, ustaliła pani, że jest nieprawdziwa.
No tak, legenda jest nieprawdziwa,
ale piękna.
Ale piękna i oczywiście Karol Wojtyła senior rzeczywiście był ogromnym, ogromnym patriotą, przywiązującym wagę do spraw ojczyzny. Zresztą po odzyskaniu niepodległości w Wadowicach brał udział na przykład w defiladach, które po mieście przechodziły i zabierał na nie również swoich synów. To też jest ciekawe.
Jan Paweł II przez całe życie miał przy sobie pamiątki związane ze swoją rodziną. O tych pamiątkach również pani pisze. I możemy także zobaczyć ich zdjęcia w książce. Jakie to pamiątki?
Tak, rzeczywiście udało mi się odkryć pamiątki, osobiste pamiątki papieża po rodzicach. Na przykład jest to etui, czarne, skórzane etui, maleńkie, w którym są miniaturowe zdjęcia całej rodziny papieża, czyli papieża z matką maleńkiego i brata Edmunda z ojcem, a w środku jest taki przetarty, stary obrazek Matki Bożej Częstochowskiej. Także to, no to pokazuje to, co było najważniejsze w rodzinie Wojtyłów i co pozostało najważniejsze dla papieża później przez cały pontyfikat i przez całe życie.
W książce znajdziemy nie tylko fakty z życia Emilii i Karola Wojtyłów i ich rodziny, ale także właśnie dużo pięknych zdjęć. Opisuje pani także realia epoki, w której żyli rodzice papieża, to jak wówczas właśnie wyglądało codzienne życie, nawet jakich kosmetyków używały kobiety. Czyni to tę opowieść bardzo barwną, bardzo realistyczną. Niemalże widzimy oczami wyobraźni dawne ulice Krakowa, Wadowic i innych opisanych miejscowości, a na nich oczywiście Emilię i Karola. Dlatego serdecznie polecamy państwu tę książkę. Przypomnijmy jeszcze raz jej tytuł. Emilia i Karol Wojtyłowie, rodzice świętego Jana Pawła II. I mamy jeszcze dla państwa pewien prezent. Prezent od wydawnictwa Esprit. Książkę pani dr Mileny Kindziuk, o której właśnie rozmawiamy, dlatego teraz zachęcam państwa do tego, żeby sięgnąć po telefony. Pierwsza osoba, której uda się dodzwonić do naszego studia, tę książkę otrzyma. 22 47 30 560. A naszym gościem była dziś pani dr Milena Kindziuk, autorka pierwszej biografii rodziców papieża, ale także nauczyciel akademicki, medioznawczyni, publicystka. Dziękuję pani bardzo, bardzo serdecznie.
Bardzo serdecznie dziękuję.